wiecie, pewne tematy, pewne sprawy są tak oczywiste, tak wydawałoby się jasne, tak znane, że może się wydawać taką dziwną rzeczą mówić na takie oczywiste tematy, prawda? Zwłaszcza jeszcze w takim kraju, tak zwanym chrześcijańskim kraju, jak jest Polska, kiedy ludzie od dziecka są uczeni, prawda, modlitwy. Modlitwa jest czymś takim, no, naturalnym. Nikt z nas chyba, czy niewielu z nas, nie wiedziało o modlitwie, prawda? Czy tam, no, już nawet ludzie, którzy są niewierzący, znają tą modlitwę Ojcze Nasz, prawda? I wiedzą, że coś takiego jest. A tym bardziej do ludzi wierzących, którzy mają tą taką, można powiedzieć, praktykę kilkudziesięcioletnią czasami, prawda? I może być tak, że więcej wiecie na ten temat niż ja. Niektórzy mają na pewno dłuższą praktykę za sobą. Każdy ma jakieś doświadczenia z tym związane, jakieś świadectwa, prawda? Myślę, że moglibyśmy się wiele od siebie nauczyć, gdybyśmy tak usiedli i mogli porozmawiać o swoich takich przeżyciach, o tym, co przeżyliśmy z Bogiem właśnie w temacie modlitwy. A jednocześnie myślę, że modlitwa jest taką, jedną z takich rzeczy bardzo niedocenianych. I równocześnie też zaniedbanych. I dzisiaj nie chciałbym tutaj mówić jakiegoś nauczania na temat modlitwy. Chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli to, o czym dobrze wiemy, co jest doskonale dla nas znane. Nie będę odkrywał tutaj, myślę, Ameryki, ale chciałbym przeczytać trochę wersetów. Myślę, że całkiem sporo. I tak jak Juda w swoim liście pisał do wierzących, to napisał coś takiego: a chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie. I tak samo ja dzisiaj chcę przypomnieć wam rzecz, o której doskonale wiecie, i ja też wiem, ale która jest czasami taka, być może ktoś będzie potrzebował, żeby na nowo to odkryć. Jest mnóstwo wersetów na temat modlitwy, jest mnóstwo przykładów różnych modlitw, prawda? Od samego początku Bożego Słowa różni ludzie wypowiadali różne modlitwy, czasami to były wyjątkowe modlitwy, czasami to były modlitwy, które były zanoszone z powodu jakiegoś wyjątkowego wydarzenia, a czasami z jakiegoś wyjątkowego miejsca, prawda? Nikt z nas nie będzie się modlił raczej z brzucha wieloryba, tak, czy wielkiej ryby. Ale no, to są przykłady takich niezwykłych modlitw, ale będę chciał przejść przez Nowy Testament głównie i zobaczymy sobie kilka takich stwierdzeń i Pana Jezusa, i apostołów na temat modlitwy. W Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, pierwszy werset, jest napisane coś takiego. Od tego chciałbym zacząć. Jezus często się modlił. I uczniowie pewnego dnia, kiedy patrzyli, jak on skończył się modlić, to poprosili go o taką dziwną rzecz, można powiedzieć. A gdy on w pewnym miejscu, czyli Pan Jezus, gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Czy oni nie umieli się modlić? Czy oni nie umieli się modlić? Byli Żydami. każdy Żyd, od, tak jak nasze dzieci na szkółce, on, nie będą pamiętali, kiedy wypowiedziały pierwszą modlitwę. Tak samo każdy Żyd potrafił się modlić. A tutaj taka niezwykła prośba. My też w pieśni śpiewaliśmy: naucz nas modlić się. Dlaczego oni poprosili? Dlaczego, skąd taka prośba? Skąd takie słowa? Wiecie skąd? Bo widzieli Jezusa, który się modlił. I myślę, że uświadomili sobie, że to nie jest taka zwykła modlitwa. Że to nie jest coś takiego, co Jezus idzie, żeby zmówić modlitwę. Bo akurat jest wieczór, zaraz będzie szedł spać, no to przed położeniem się spać wypada się pomodlić, prawda? Oni zobaczyli, że to nie była taka zwyczajna modlitwa. Oni widzieli, że modlitwa w życiu Jezusa jest czymś niezwykle ważnym. Oni widzieli, jaki wpływ na Jego życie ma modlitwa. Oni widzieli, że Jezus gdzieś potrzebował tej modlitwy, że ta modlitwa nie była rytuałem, była Jego potrzebą, była częścią Jego życia, była częścią Jego samego. Modlitwa Jezusa była czymś, czego nie można było od Niego oddzielić. Oni nie wyobrażali sobie, że Jezus mógłby się nie modlić. I wiecie co? Oni, którzy byli Żydami, którzy wyrośli w tym żydowskim świecie, dla których modlitwa była czymś takim naturalnym i zwyczajnym, oni zapragnęli takiej modlitwy, jaką modlił się Jezus. Chociaż znali modlitwę, to jednak ta prośba jest niezwykła. Panie, naucz nas modlić się. Można powiedzieć, naucz nas takiej modlitwy, jaką Ty się modlisz. I można sobie postawić pytanie, czy jestem taką osobą, która, po której widać, że się modli. Ja tu nie mówię o głośnej modlitwie, o takiej, że no, ktoś się pięknie modli, kwieciście i ktoś też chciałby tak się kwieciście modlić, ale chodzi mi o ten skutek, jaki wywołuje modlitwa. Myślę, że można rozpoznać człowieka wierzącego, który jest człowiekiem modlitwy, że takie życie, ono się rzuca w oczy. To można zobaczyć. Naprawdę. I oni zapragnęli. Oni, patrząc na Jezusa i widząc, jak często, jak długo się modli, zrozumieli, że Jezus był tym, kim był. Również dzięki modlitwie. Poprzez tą modlitwę. Gdyby modlitwa nie była Jezusowi potrzebna, On by tego nie robił. Jezus nie robił rzeczy zbędnych. Jezus nie robił niczego na pokaz. Będziemy też o tym mówili. Ale chciałbym, żebyśmy mieli to gdzieś tam w pamięci. Potrzebujemy, również my dzisiaj, tego, żeby Jezus nauczył nas modlić się. Nie modlitwą taką byle jaką, jaka czasami ma miejsce w naszym życiu. Nie modlitwą, którą chcemy sobie odhaczyć rano czy wieczorem, ale modlitwą, która przemienia życie. Modlitwą, która jest prawdziwą rozmową z Bogiem. Modlitwą, która sprawia, że inni widzą, że my się modlimy. Nie słyszą, że się modlimy, ale widzą, że jesteśmy ludźmi modlitwy. Boże Słowo mówi, że my tak naprawdę możemy nie wiedzieć ani o co się modlić, ani jak się modlić. W liście do Rzymian Paweł pisze: podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Wiecie, i mamy te braki, jeśli chodzi o modlitwę. To jest temat, którego do końca życia nie zgłębimy. I nigdy nie będziemy ludźmi, którzy wszystko wiedzą o modlitwie i którzy jakby skończyli ten proces uczenia się, jak się modlić. Wiecie, z modlitwą jest tak jak z każdą rzeczą. Im więcej to robimy, im dłużej, im więcej czasu temu poświęcamy, to się robi doskonalsze. I tak samo jest z modlitwą. Paweł pisze: nie wiemy bowiem, nie wiemy, i wiele rzeczy w tej dziedzinie nie wiemy, ale również dlatego, że za bardzo się nie przykładamy. Wiecie, z modlitwą jest tak, że jak nas troszkę życie przyciśnie, to się więcej modlimy, prawda? Gorliwiej. Ale jak jest wszystko dobrze, jesteśmy młodzi, mamy 20 lat, życie przed nami, wszystko się fajnie układa, to co? Modlitwa jest jakimś takim dodatkiem, przyzwyczajeniem. Czymś, no wiemy, obowiązkiem, czasami przykrym. I nie pytajcie się, skąd ja o tym wiem. Tak jest. I dlatego Pan Bóg od czasu do czasu pozwala, żeby coś w naszym życiu się wydarzyło, żeby jakiś ból, cierpienie, przykrość. Dlaczego? Bo to nas skłania do modlitwy, bo to nas popycha w stronę modlitwy. Ewangelia Łukasza, kolejne miejsce. Będę tutaj troszkę bazował na naszej wiedzy. Myślę, że będziemy znali te miejsca. Nie będę czytał całych fragmentów, bo za dużo czasu by to zajęło. I w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale, pierwszym wersecie czytamy tak. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i co? I nie ustawać. To jest podobieństwo o tym niesprawiedliwym sędzi. Kiedy wdowa przychodziła ciągle, żeby ją wziął w obronę, on nie chciał, ani Boga się nie bał, ani z człowiekiem się nie liczył, ale w końcu co? Mówi tak. Co prawda, ani Boga się nie boi, ani z człowiekiem się nie, ale już w końcu już mam jej dość, bo przyjdzie i w końcu uderzy. Jest tak namolna, że już po prostu już nie mam siły i mam jej dosyć i w końcu co? Wezmę ją w obronę, wysłucham ją, dla tej właśnie jej takiej nieustępliwości, tak jak my mówimy, namolny, prawda? Taki, że jak się uczepi, to... I Jezus powiedział to podobieństwo. W jakim celu? Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Jezus nie tylko nauczył swoich uczniów się modlić. On im powiedział również, jak mają się modlić. Jak ma wyglądać modlitwa. Nie tylko jakimi słowami mają się modlić, ale w jaki sposób. Jak to ma się odbywać. Co mieli robić? Jak się mieli modlić? Mieli się zawsze modlić i nie ustawać. Wiecie? I to jest Bożą wolą, Bożym pragnieniem. Bóg chce, żebyś się zawsze modlił i żebyś nie ustawał. Później Paweł to powtarza dalej w Nowym Testamencie, prawda? Bez przestanku się módlcie. Wydaje się to niemożliwe. Wydaje się to trudne. Wydaje się, że to jest takie wezwanie na wyrost. No Paweł nie wiedział, co mówi. Paweł dobrze wiedział, co mówi. Można się modlić bez przestanku? To jest trudne. To może być trudne. Wiecie, można się modlić. Ja nie mówię, że trzeba chodzić ze złożonymi rękami i albo klęczeć gdzieś cały dzień. To praktykują, co niektórzy gdzieś tam w klasztorach, w jakichś innych miejscach. To nie jest dobra droga. Oni bez przestanku się nie modlą, zapewniam was. Ale można cały czas myśleć o Bogu. Można gdzieś tam mieć cały czas gdzieś w tyle głowy te myśli o Bogu. Można rozmawiać ze swoim ojcem, idąc ulicą, jadąc samochodem, siedząc gdzieś w domu. Można mieć te myśli. Nawet takie, wiecie, jak Paweł napisał, te niewyartykułowane. Nawet jak nie potrafisz czegoś wypowiedzieć. Nawet jak masz gdzieś coś na końcu języka, a nawet kiedy masz tylko westchnienie. Wiecie, to też jest modlitwa. Modlitwą jest nastawienie twojego serca. Otwierasz swoje serce w kierunku Boga. To już jest modlitwa. Wiecie, ja na początku, czy wczoraj tak prosiłem dziewczyny, mówię, wy szukajcie tam pieśni ze śpiewników o modlitwie. No i mówią mi, no tam dwie czy trzy są, tylko nie ma pieśni o modlitwie, ale przecież każda pieśń, którą śpiewasz, którą wypowiadasz, nawet jak nie umiesz za bardzo śpiewać, jeśli robisz to szczerze, ze swojego serca, każda pieśń jest modlitwą, tak naprawdę. Każda pieśń jest modlitwą. Jest napisaną przez kogoś modlitwą, a my się pod tym podpisujemy, czy wypowiadamy te słowa. To dlatego tak lubimy psalmy. Zwłaszcza, kiedy przeżywamy trudne chwile. Prawda? Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Znamy to miejsce, prawda? Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. A ilu z nich się modliło? Tak naprawdę? Ale jeden tylko się modlił. Prawda? Modlitwa to nie jest wypowiadanie słów. Nawet głośne. Nawet pięknych słów. Można robić to na pokaz. I to nie jest modlitwa. Biblia mówi o tym, że jeden człowiek wyszedł stamtąd usprawiedliwiony, a drugi nie. Modlitwa jednego została wysłuchana, drugiego nie. I tak naprawdę jedna modlitwa była modlitwą, druga modlitwą nie była. Była jakimś hymnem pochwalnym na swoją cześć. Pysznego człowieka zapatrzonego w swoją własną, taką ludzką sprawiedliwość. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Czasami tak jest w naszym życiu. Czasami modlimy się modlitwą, która wcale modlitwą nie jest, bo chcemy mieć to już za sobą. Jak najszybciej. Zauważyliście to? Kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy mamy mało czasu, bo nie zarezerwowaliśmy sobie go więcej. Kiedy mamy to w programie dnia i już chcemy przez to przejść. Taka modlitwa nie jest modlitwą. Wyobraźmy sobie Boga, jak się czuje, jak przyjmuje taką modlitwę kogoś takiego. Jak my traktujemy najważniejszą osobę, to tak jakby byśmy, nie wiem, mieli okazję porozmawiać z kimś ważnym. Byśmy tak chcieli mieć to jak najszybciej za sobą. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej. I zobaczmy, Pan Bóg mówi bardzo wyraźnie, gdy się modlisz, to nie rób tego tak i tak i tak, ale gdy się modlisz, to rób to w ten sposób. Prawda? Mamy napisane, jak mamy się nie modlić i jak mamy się modlić. I zobaczmy, że Bóg zwraca na to uwagę. To nie jest obojętne. To nie jest bez znaczenia. To nie jest tak, że możemy sobie coś odhaczyć i że Pan Bóg też odhaczy i nam zaliczy modlitwę. No, dzisiaj dałeś radę. Pomodliłeś się dwa razy. Brawo. Jestem z Ciebie dumny. To prawda, w ogóle nie, Twój umysł nie rejestrował tego, co wypowiadasz, bo myślałeś w tym czasie o czymś innym, ale się pomodliłeś. Jestem zadowolony. Myślę, że tak nie jest. My nie bylibyśmy zadowoleni, prawda? Gdyby nasze dziecko przyszło do nas, powiedziało jakąś formułkę, patrząc jednocześnie w telefon, grając sobie tam na czymś, czulibyśmy się zlekceważeni, prawda? Jakże by nas to zabolało. Myślę, że naszego Boga też czasami boli. Nasze zachowanie, nasze traktowanie Go. Możemy modlić się w każdej chwili, kiedy chcemy. Dlatego być może traktujemy to tak lekko, bo gdybyśmy musieli iść na piechotę z 700 kilometrów i by nas to drogo kosztowało i byśmy byli bardzo zmęczeni, to może wtedy ta modlitwa wyglądałaby inaczej. A tak, w każdej chwili mamy dostęp. Ale nie lekceważmy, nie traktujmy Boga jako kogoś, kto jest przygłuchy i za bardzo nie rozumie, co się wokół Niego dzieje. Bóg bardzo dobrze wie. On zna nawet nastawienie mojego serca. On wie, czy się modlę szczerze, czy nie. Czy to robię na pokaz, czy się modlę taką szczerą, faktyczną modlitwą. On doskonale wszystko rozróżnia. Modlitwa jest czymś, co ma wielką moc i wielki wpływ. Modlitwa nie jest tylko jakimś obowiązkiem, czasami trudnym, czasami przykrym. Modlitwa jest wspaniałą możliwością, jaką Pan Bóg nam dał. Jest wielkim darem. Jest jedną z najpotężniejszych rzeczy, jaką dysponujesz tutaj na ziemi jako człowiek. Modlitwa zmienia nie tylko Twoje życie, Twoją rzeczywistość. Modlitwa jest w stanie zmienić życie innej osoby, a nawet losy kraju. Dla nas to jest niewyobrażalne, ale dla Boga nie ma żadnej różnicy, czy On czyni drobną rzecz w Twoim życiu, czy On czyni wielką rzecz w skali kraju czy świata. Dla Boga to nie jest jakaś wielka różnica. Dla Niego jest to tak samo łatwe i tak samo proste. W Ewangelii Mateusza czytamy, ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Mowa tutaj jest o duchu nieczystym. Kiedy uczniowie nie mogli wygonić jakiegoś demona, Jezus powiedział, ten rodzaj nie wychodzi inaczej niż przez modlitwę i post. Wiecie, i są rzeczy, które się nie zmienią w Twoim życiu. Problemy, trudności, kłopoty, które się nie zmienią, dopóki nie zaczniesz się modlić. A czasami jeszcze post będzie potrzebny, żeby to było skuteczne. Twoje życie się nie zmienia? Być może dlatego, że nigdy się szczerze nie pomodliłeś o jakiś problem, o jakiś grzech, o jakąś sytuację. Może nigdy tak naprawdę szczerze o to się nie pomodliłeś. Może mówiłeś formułki, Może podejmowałeś wiele ludzkich działań. Może wyczerpałeś już wszystkie swoje możliwości. To, co dawała technika ludzka, jakaś rada, medycyna, nie wiem, cokolwiek. Ale być może jeszcze nigdy nie pomodliłeś się, a może być może nigdy nie pościłeś w tej sprawie. To jest narzędzie, które mamy w ręku. W Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale czytamy tak: i wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. Czy to jest żart? Czy to jest taki slogan chrześcijański? Jakże często nie myślimy w ten sposób, prawda? Jakże często z góry zakładamy, że coś jest niemożliwe. A jeśli coś jest niemożliwe, to wiecie, to nawet jeśli się pomodlimy, to tak naprawdę nie myślimy, że Bóg coś może zrobić, że Bóg coś może zmienić. Pomodlimy się, no oczywiście, bo albo obiecaliśmy komuś, albo wypada się pomodlić, albo po prostu, no dobrze by było też się pomodlić, bo już wszystko spróbowaliśmy, to jeszcze spróbujemy modlitwę. Ale nie ma wiary, nie ma tego przekonania, że jeśli Bóg będzie chciał, bo może Bóg nie chcieć, może to nie być Bożą wolą, ale wiecie, to nastawienie: Boże, jeśli Ty będziesz chciał, to Ty to zrobisz, bo to dla Ciebie nie jest żadnym problemem. Myślę, że o to chodzi w modlitwie. Ja się modlę o to, wiedząc i wierząc, że jeśli będzie Bożą wolą, to Bóg ma moc, jest w stanie to uczynić. To jest modlitwa z wiarą. Wiecie, Boże Słowo też mówi, że mogą być rzeczy w naszym życiu, które mogą nam przeszkadzać w modlitwie. To nie jest tak, że zawsze w jednakowym stopniu możemy się modlić. Czasami może być tak, że sami sobie możemy utrudniać albo nawet uniemożliwiać modlitwę. Piotr pisze w swoim liście coś takiego: bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Bo jeśli, bracie i siostro, nie będziesz roztropny i trzeźwy, to może się okazać, że nie będziesz mógł się modlić. Możesz dojść do momentu, kiedy nie będziesz w stanie wypowiedzieć słów modlitwy. Albo z poczucia winy, albo z powodu tego, że tak bardzo Boga zawiodłeś, albo z powodu tego, że już wiele razy obiecywałeś coś Bogu i nie będziesz miał śmiałości przyjść. Tak jak ten syn marnotrawny, wiecie, on musiał być doprowadzony do ostateczności. Wcześniej nie mógł się na to zdecydować, chociaż być może o tym myślał. I jeśli odrzucasz Bożą łaskę, kiedy masz świadomość, że Bóg do ciebie mówi raz, drugi, trzeci, piąty i nie odpowiadasz na Boży głos, możesz się znaleźć w miejscu, w którym modlitwa nie przejdzie ci przez gardło. Albo może doprowadzisz się do takiego stanu, że nie będziesz miał odwagi albo śmiałości przyjść do Boga w modlitwie. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Diabeł zrobi wszystko, aby uniemożliwić, aby przerwać ten twój kontakt z Bogiem. Być może przeżyłeś już taki czas w swoim życiu, że przez dni, tygodnie albo nawet miesiące się nie modliłeś, chociaż uważasz się za człowieka wierzącego, albo w jakikolwiek inny sposób diabeł będzie próbował ciebie pozbawić tego kontaktu, tej możliwości modlenia się. Czasami problemy, kłopoty, tragedie, dramaty tak nas przygniotą, tak nas przytłoczą, że czujemy się tak jak Pan Jezus na krzyżu, że nas Bóg opuścił. I to też jest taki czas, że człowiekowi ciężko jest się modlić. Być może przeżyłeś coś takiego w swoim życiu. Ale Biblia mówi, żebyśmy byli roztropni i trzeźwi, czyli tacy rozumni, żebyśmy podejmowali dobre, mądre decyzje, bo jak nie, to możemy mieć przeszkody, możemy stracić tą taką swobodę, taką lekkość, taką naturalność w rozmowie z Bogiem. Piotr pisze też do mężów i też mówi o pewnych przeszkodach. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi, czyli ze swoimi żonami, z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Czyli ta relacja z żoną, dobra albo zła, może być przeszkodą, prawda? Niewłaściwa relacja z żoną, z najbliższą osobą, może być przeszkodą w modlitwie. Może być jakimś takim, taką kłodą, czymś, co będzie ciążyło, czymś, co będzie sprawiało, że ta modlitwa nie będzie taka, jaka mogłaby być, gdyby ta relacja była dobra. Dlatego wezwanie do mężów: postępujcie z nimi z wyrozumiałością, okazujcie im cześć, czyli dbajcie o tą relację, bo to się odbije na waszej modlitwie i dalej odbije się na waszym duchowym życiu na 100%. W kolei w Ewangelii Marka Pan Jezus mówi coś takiego: a gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Kolejna przeszkoda, jaka może się pojawić. Jeśli przychodzisz i prosisz o przebaczenie, a sam nie przebaczyłeś, jest to wielka przeszkoda. Boże Słowo mówi, że warunkiem przebaczenia jest przebaczenie. Warunkiem przebaczenia. Nie otrzymasz przebaczenia, jeśli sam nie przebaczyłeś. Zresztą myślę, że gdzieś tam w środku będzie to takim ciężarem dla nas, prawda? Kiedy przychodzimy do Boga i chcemy, a jednocześnie myślimy, no to nie będzie, nawet ta prośba nie będzie szczera, prawda? Jeśli wiemy, że mamy kogoś, komu to jest coś takiego, co od razu sumienie się budzi i pokazuje palcem, prawda? Zobacz. Nie będzie takiego upamiętania, nie będzie takiej szczerej prośby. Bóg najpierw pokaże to, co mamy zrobić my, żebyśmy mogli później mieć śmiałość i odwagę przyjść do Niego. Modlitwa, taka zwyczajna rzecz, a jednocześnie jedna z takich, no nie mamy tutaj na ziemi jakby bardziej uniwersalnej, bardziej wszechstronnej dla nas takiej broni czy możliwości, żebyśmy przyszli do Boga. W zasadzie wszystko, co się dzieje w naszym życiu, cokolwiek, możemy umieścić w naszej modlitwie, może być tematem modlitwy. Biblia mówi też o modlitwie jako o pewnej służbie. W Łukasza czytamy o Annie, prorokini Anna, i była wdową do 84 roku życia i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu. W jaki sposób Anna służyła Bogu? W postach, i modlitwach dniem i nocą. Można powiedzieć, no cóż takiego ona robiła? No co ona robiła? Nawet Ewangelii nie głosiła. Nawet żadnej służby w zborze tam nie miała. Siedziała w świątyni i co? I cały czas tylko modliła się i modliła się i modliła się. Jak tak można w ogóle? Ale myślę, że to jest jedna z najważniejszych służb w zborze. Najmniej widoczna chyba. Najmniej widoczna. Bo nikt nie widzi tych osób, które gdzieś tam w swoich domach czy gdzieś tam na swoich miejscach w zborze w cichych modlitwach modlą się. Wiecie, ja czasami zdarza mi się rozmawiać i to jest, myślę, domena zwłaszcza starszych osób, które mają dużo czasu, siedzą w domach, czasami spać w nocy nie mogą. Ja jeszcze będąc w zborze w Świnoujściu słyszałem coś takiego: no jak się nie mogę spać w nocy i się budzę o drugiej czy o trzeciej, to co mam robić? Wiecie, co takie osoby robią? Modlą się po kolei o wszystkich, którzy im przyjdą na myśl. Myślę, że bez takich osób służba takich osób jak Grzegorz czy ja byłaby niemożliwa. My nawet nie wiemy o tym, nie zdajemy sobie sprawy ze znaczenia tego, ale tak sobie myślałem, że czasami jest tak i pewnie tak jest, do końca tego nie wiemy, że pewne rzeczy czy pewne osoby mogą w ogóle funkcjonować czy cokolwiek powiedzieć tylko dzięki temu, że są osoby, które się modlą, które gdzieś tam służą Bogu właśnie w taki sposób jak Anna. W Dziejach Apostolskich czytamy coś takiego: my zaś pilnować będziemy, apostołowie mówią tutaj, kiedy chodziło o to usługiwanie przy stołach. Wybrali diakonów do tego, żeby usługiwali przy stołach, a oni mówią: my zaś będziemy pilnować modlitwy i służby słowa. Wiecie, modlitwa jest czymś, czego trzeba pilnować. Tak jak służba słowa. To trzeba włożyć wysiłek, to się samo nie będzie działo. Zobaczmy, jak my się musimy pilnować, żeby ta modlitwa nasza miała sens, miała znaczenie, miała taką wartość, prawda? To nie przychodzi łatwo, to nie przychodzi samo przez się. Czasami to trzeba wywalczyć w swoim własnym życiu. Powiem więcej, czasami trzeba wywalczyć to, żeby się pomodlić głośno na nabożeństwie. Wierzycie mi? Czasami trzeba o to zawalczyć, żeby to się stało. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chlebach i w modlitwach. Już powinienem kończyć. Jeszcze przeczytam kilka może wersetów dotyczących modlitwy. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. To jest to, co jest potrzebne w modlitwie, bracia i siostry. W modlitwie jest potrzebna jedna rzecz. Wytrwałość. Ja mówię o prawdziwej modlitwie. Nie mówię tutaj o udawanej modlitwie, modlitwie na pokaz, czy modlitwie tak zwanej, którą należy odhaczyć. W prawdziwej modlitwie potrzebna jest wytrwałość. Boże Słowo o tym mówi wyraźnie. Jezus to mówił, podając przykład wdowy. Paweł o tym pisze. W liście do Kolosan pisze znowu: w modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. Paweł mówi o walce w modlitwie, o tym, że mamy się modlić, zanosić błagania, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Jakub pisze: cierpi kto między wami, niech weźmie apa, tak? Nie, niech się modli. Można powiedzieć, modlitwa jest dobra na wszystko. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan Bóg, i Pan go podźwignie, jeśli zaś dopuścisz się grzechów, będą mu wybaczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I ostatnia rzecz, którą chcę przeczytać. Upadły, z objawienia Jana, upadły przed barankiem cztery postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. To są modlitwy świętych, bracia i siostry. Modlitwa to nie tylko te prośby, które zanosimy. To też. I Bóg chce, żebyśmy się modlili, żebyśmy mówili Mu o wszystkim, żebyśmy byli namolni, żebyśmy byli wytrwali, żebyśmy nigdy nie rezygnowali. Ale modlitwa to dla Boga przede wszystkim uwielbienie, dziękczynienie. Kiedy taka modlitwa płynąca z wiary, nie ma dla Boga większej radości. Nie można Boga bardziej uwielbić. Żadna pieśń, żaden hymn nie dorówna takiej modlitwie dziękczynnej, czy nawet prośbie zanoszonej z taką dziecięcą pewnością, że Bóg ma moc to uczynić. Także kiedy się modlimy, nie tylko przynosimy prośby, nie tylko załatwiamy, jak to się mówi, swoje sprawy, nie tylko chcemy kogoś uratować, nie tylko chcemy, żeby komuś było lepiej, nie tylko chcemy wyrządzić dobro komuś, ale uwielbiamy Boga każdą modlitwą. Każda modlitwa to taka kolejna kropla w tym pucharze, który stoi przed Bogiem. Kolejna taka cegiełka do tego muru uwielbienia, który się wznosi. Także zachęcam nas, abyśmy odkryli być może na nowo modlitwę, że to nie jest rytuał, czasami ciężki, czasami uciążliwy, ale wspaniała rzecz, jedna z najwspanialszych rzeczy, kiedy stworzenie przychodzi w modlitwie do swojego Stwórcy. Ja nie wiem, jak to się dzieje, jak to działa, ale Boże Słowo mówi, że wiele może modlitwa sprawiedliwego. Boże Słowo mówi, że jeśli dwaj z was uzgodnią jakąś rzecz, prawda, tutaj na ziemi, jeśli uzgodnimy, Stwórca Wszechświata mówi, że to ma znaczenie, że to ma wpływ na Jego decyzję. Jeśli chodzi o pojedynczego człowieka, jeśli chodzi o nasz kraj, o to wszystko, co się dzieje, nie musimy komentować, że tam coś się tam stało takiego, a tam znowu coś się stało innego i denerwować się, bo nie mamy wpływu na politykę, a tam różne rzeczy się dzieją. Przecież możemy się modlić o to, o tych ludzi, o te sprawy, o te wydarzenia, o te plany, które są, prawda? Że coś chcą wprowadzić, czy coś chcą znieść. Możemy być tym zaangażowani strasznie politycznie i się w ogóle nie modlić. I powiedzcie mi, co to da. A możemy mieć wpływ, realny wpływ na to wszystko, co się dzieje z nami, obok nas, o naszych bliskich, o naszych znajomych, nasze miasto, nasz kraj. Jakże wielki wpływ masz w swoim ręku, bracie i siostro. Ogromny. Nie rezygnujmy z tego. Nie oddawajmy walkowerem tych spraw, które mogą być załatwione, mogą być wygrane na korzyść. Co ryzykujemy? Jedynie to, że Pan Bóg ma inny plan i najwyżej nie stanie się, jak chcemy. Ale jeśli możemy coś zmienić, a nie zmienimy, dlatego że się nie będziemy modlili, jakże wielka strata, jakże wielkie marnotrawstwo z naszej strony. Niech Pan Bóg błogosławi swoje słowo, niech da nam takie właściwe zrozumienie i żebyśmy pojęli, jak ogromne narzędzie, jaki wpływ Bóg daje nam do ręki poprzez modlitwę. Amen. Powstańmy do modlitwy.